Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Wszechobecne media społecznościowe mogą mieć ważną rolę do spełnienia i o tym będziemy mówić. Dzień dobry, przed mikrofonem Renata Reda. Dziś powiemy o kodeksie wrażliwości w mediach społecznościowych. Jest to przewodnik, który pokazuje, jak dostrzegać sygnały kryzysu psychicznego w przestrzeni online. Przedstawimy jego główne założenia, powiemy kiedy i jak reagować, gdy zauważymy coś niepokojącego w zachowaniu innej osoby. Chodzi o to, by nie być obojętnym i działać. Internet też takie możliwości daje. W dobie cyfrowej wsparcie społeczne nie ogranicza się wyłącznie do kontaktów twarzą w twarz. Wirtualne interakcje także mogą być źródłem otuchy, zrozumienia i pomocy, pod warunkiem, że są pełne empatii i szacunku, nie stygmatyzują ani nie bagatelizują problemu, ale o tym dzisiaj wszystko powiemy. Gośćmi Polskiego Radia Białystok są prezes Fundacji Zdrowego Postępu, pomysłodawczyni kodeksu wrażliwości w mediach społecznościowych, Joanna Bogdanowicz-Antos, z którą łączymy się online. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A w studiu profesor Napoleon Waszkiewicz z Centrum Zdrowia Psychicznego Mind Health w Białymstoku, współautor kodeksu, a także kierownik Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Witam pana.
Dzień dobry.
Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Internet bywa anonimowy i zdystansowany, ale na ile może być pomocny w budowaniu sieci wsparcia i reagowania na potrzeby innych? Pani Joanno, dlaczego stworzyliście kodeks wrażliwości w mediach społecznościowych?
Tak naprawdę kodeks wrażliwości to odpowiedź na nasz inny projekt, który realizowaliśmy w zeszłym roku. W zeszłym roku stworzyliśmy taki projekt pod nazwą Alicja w krainie mam, czyli prowadziliśmy konto wygenerowane przez sztuczną inteligencję przez 3 miesiące na Instagramie i tam wcielaliśmy się w rolę mamy Alicji, która pokazywała objawy depresji poporodowej, nie zdradzała tego, ale pokazywała w swoim codziennym życiu i niestety po tych 3 miesiącach okazało się, tak nam się przynajmniej początkowo wydawało, że nikt nie zauważył tych objawów. Wokół Alicji zgromadziła się bardzo duża społeczność, ponieważ było to ponad 3000 osób, z czego takie 40-50 było bardzo, bardzo aktywnych mam, które codziennie komentowały, codziennie angażowały się w życie Alicji. No nikt tego nie zauważył. Natomiast po zakończeniu projektu, ogłoszeniu, że jest to taka akcja edukacyjna, okazało się, że zgłosiły się do nas mamy i powiedziały tak. Wiedziałyśmy, podejrzewałyśmy, że coś jest nie tak, że Alicja może przeżywać kryzys psychiczny, że może to depresja poporodowa, ale nie wiedziałyśmy, jak zareagować. Nie wiedziałyśmy, co powiedzieć, nie wiedziałyśmy, jakich słów użyć. Obawiałyśmy się, że powiedzenie komuś idź do psychologa, psychiatry jest pejoratywne i ktoś się może na nas obrazić, mało tego, może jakiś hejt na nas spadnie. A poza tym zakładałyśmy, że Alicja ma już wsparcie, bo przecież pokazywała się z mężem, pokazywała się z rodzicami, to znaczy, że to wsparcie społeczne jakieś ma. I to nas gdzieś tam zmobilizowało do tego, żeby zebrać ekspertów z obszaru zdrowia psychicznego, czyli psychologów, psychiatrów, psychoterapeutów i wspólnie z nimi wypracować właśnie takie zasady, prostą instrukcję, jak działać, kiedy podejrzewamy, że ktoś taki kryzys psychiczny może przechodzić.
Ale zanim o tym powiemy, to może dlaczego te panie w waszym projekcie nie reagowały?
Głównie dlatego, że właśnie obawiały się te reakcji danej osoby, właśnie tej mamy Alicji na to, co one powiedzą. Bały się hejtu, który na nich mógłby spłynąć za to, że powiedziałyby komuś, że być może przeżywa kryzys psychiczny albo to depresja poporodowa. Nie wiedziały, jakich słów użyć, nie wiedziały, jak stworzyć taki komunikat, który nie będzie ich obciążał, czyli ta osoba nie uwiesi się tak bardzo, powiedziałabym mówiąc pejoratywnie, uwiesi się na nich i nie będą w stanie po prostu jej pomóc. Nie wiedziały, do jakiego lekarza, czy psychologa, czy psychiatry, czy psychoterapeuty, do jakiego specjalisty odesłać, a nawet nie wiedziały w ogóle, jak wygląda ta pomoc w Polsce, czyli co jest refundowane, co jest prywatne, w jaki sposób i gdzie odesłać daną osobę. I dlatego my na te wszystkie obawy odpowiedzieliśmy wspólnie z ekspertami w kodeksie.
I dlaczego nie można nie reagować? Pamiętajmy, że to nie chodzi o to, żeby zareagować na forum publicznym. są przecież prywatne wiadomości. Możemy z daną rozmową osobą prywatnie rozmawiać, a nie od razu
no tak,
informacja do wszystkich miałaby być skierowana.
Teoretycznie powinniśmy reagować, tak? Ale z drugiej strony rzeczywiście czasami jak czegoś nie znamy, nie wiemy jak się w tym poruszać, to też taki naturalny odruch nas ludzi, ale też zwierząt jest taki, że omijamy coś albo się chwilę przyglądamy. Jest coś takiego jak ten właśnie efekt obserwatora, tak? Że jak może kilkadziesiąt osób obserwować jakiś wypadek, coś się może dziać.
To sobie no i myślimy, każdy liczy, że ten ktoś inny zareaguje.
No właśnie, inna osoba.
Na pewno ktoś inny to zrobi.
To jest tak zwane te rozmycie troszkę odpowiedzialności. To jest jedna strona. Z drugiej strony być może część osób też boi się rzeczywiście, tak jak już pani mówiła, też hejtu, takiego podejścia, że ale co ty robisz? Czasami co nie zrobimy, nawet jeżeli to jest okej, to czasami możemy się spotkać z różnym oddźwiękiem, tak naprawdę w mediach społecznościowych. Ale jeżeli no właśnie nic nie zrobimy, nie zapytamy, bo chodzi o zapytanie. Najlepiej tak naprawdę gdzieś tam w prywatnych wiadomościach, no bo o tym też w tym kodeksie żeśmy to omawiali, tak? Czyli żeby to nie było też na forum takim publicznym.
Zapytanie, czyli jak zapytać?
Zawsze jest tak, że się łatwiej mówi też o swoich odczuciach i o swoich uczuciach. To wtedy jest takie jakby nieoceniające.
Byłam w podobnej sytuacji.
No troszkę to jest jakby, już byśmy weszli w jakieś takie, nie? Może być, możemy. Jeżeli ktoś był, załóżmy, może tego użyć, tak? Załóżmy. Natomiast takie... odczuwam, że jest ciebie na przykład trochę więcej, mniej, że pewne rzeczy są takie smutne, czy jest to mój odbiór, czy to jest rzeczywiście takie troszkę też twoje odczucie, że ci jest trochę gorzej na przykład, tak? Że jakoś tam masz trudności z czymś. I w związku z tym, jak będziemy mówić bardziej o swoich takich odczuciach, to nie jest to też raniące tej drugiej osobie, że to jest moje odczucie i mogę się mylić.
A czym różni się kryzys psychiczny obserwowany wśród naszych bliskich, znajomych czy współpracowników w życiu codziennym od tego, którego objawy możemy zaobserwować w mediach społecznościowych? Pani Joanno, do jakich wniosków doszliście?
Przede wszystkim w naszej dyskusji brało udział bardzo wielu ekspertów. Każdy dodał, powiedziałabym, swoją perspektywę i doszliśmy do wniosku, że kryzys psychiczny objawia się bardzo podobnie, pewnie pan profesor tutaj mnie poprze lub poprawi, natomiast same środki i forma jest inna, dlatego że mamy trochę ograniczoną formę w mediach społecznościowych tego, co możemy zaobserwować, ponieważ obserwujemy na przykład publikacje zdjęć, które mogą zataić jakąś prawdę, bo ktoś może celowo publikować zdjęcia właśnie w otoczeniu rodziny bliskich lub właśnie po raz pierwszy zacząć publikować zdjęcia jakieś osamotnione. Może nakładać filtry, czyli coś, czego w rzeczywistości nie możemy w jakiś sposób pokazać, czyli filtry na twarz, które też mogą zmienić w ogóle nasz wygląd i też w jakiś sposób zamaskować na przykład ten kryzys psychiczny. Ale myślę, że to, do czego najbardziej doszliśmy, czyli to, na co powinniśmy być akurat w mediach społecznościowych wrażliwi, to wniosek wysunął się jeden, na zmianę. Czyli każda zmiana zachowania konta, które obserwujemy od dłuższego czasu, bo to też jest ważne, żeby powiedzieć, że nie powinniśmy wysnuwać takich pochopnych wniosków na podstawie tego, że widzimy jakąś zmianę na koncie, na przykład na Instagramie osoby, której od niedawna, którą obserwujemy, tylko musimy mieć dłuższą relację, kontakt z tą osobą, to tak właściwie każda zmiana może sugerować nam, że coś dzieje się nie tak. I my wyszczególniliśmy tutaj, eksperci pracujący nad kodeksem wrażliwości, wyszczególnili takie cztery, powiedziałabym, sfery, na które powinniśmy być uważni. Czyli na zmianę w treści, na zmianę w emocjach tej osoby, która publikuje, na zmianę w ogóle formy publikowania, czyli na przykład tutaj kolorystyki, czy tonu wypowiedzi podczas live'ów, no bo przecież też możemy już wrzucać wideo, czy możemy też publikować coś na żywo, oraz na zmianę w obecności. Czyli kogoś do tej pory nie było dość długo, a teraz publikuje bardzo często lub w drugą stronę. Publikował regularnie, a nagle nie publikuje, gdzie ważne jest też zaznaczenie tego, że ta zmniejszona aktywność może być spowodowana na przykład wakacjami, czy na przykład jakimiś feriami, czy jakimś okresem jesiennym, więc to też trzeba tą sezonowość uwzględnić w tym.
to, co będzie takie same w życiu tutaj w cztery oczy, jak i online, to mówienie źle o sobie.
No tak. Mówienie źle o sobie albo w takiej złości trochę, nie? Bo na przykład mężczyźni, kobiety inaczej przeżywają smutek. Mężczyźni częściej, nawet jak używamy skal różnych depresji, to są skala męska depresji, która ocenia złość, ryzykowne czasami zachowania, tak? Czasami taki rodzaj agresji. W związku z tym to trochę może inaczej, to może zmienić całą formę wypowiedzi czasami jakiegoś tam tego forum prowadzonego, tak, przez daną osobę, czyli możemy te emocje obserwować we wszystkim, tak jak tutaj już mówiliśmy, tak, że w kolorach, w obecności, w zaznaczeniu na przykład, w atakach, tak, choćby, to takie tak zwane hejterskie różne ataki, to jest po prostu złość, która jest przelewana na kogoś tak, w związku z tym, że samemu jakoś źle się czujemy.
Albo zauważamy, że nagle dana osoba zaczęła się różnymi treściami w internecie interesować i zaczęła je na swoich profilach publikować, jak no na przykład związane z różnymi używkami, substancjami psychoaktywnymi.
No tak, tak jak często bardzo, tak jak depresja na przykład u bardzo młodych osób, tak, to wygląda tak, że bardziej w taką somatykę się idzie w używanie substancji, ale też w mówienie, tak, w smutne zainteresowania muzyką i tak dalej. Jest to, ktoś by powiedział, że całkiem naturalne młodzieży, tak, ale jeżeli to jest nadmierne i jest to zmiana przede wszystkim spora, no to na to rzeczywiście zwracamy uwagę. Bo zmiana była podstawą rzeczywiście w ogóle naszych takich dywagacji na ten temat.
Dosyć często powiem, spotykam się z czymś, że ktoś jest na jakimś portalu społecznościowym, po czym wykasowuje swoje konto i znowu się pojawia. Czy już powinnam zwrócić na to uwagę?
No to chyba zależy, jakie były te ostatnie gdzieś tam wpisy, jakie, tak? Bo jeżeli one były smutne, nacechowane jakoś tam, nie wiem, agresywne i tak dalej, to wiadomo, że coś tam się dzieje, tak? Albo te używki wchodziły w grę, albo jakiegoś rodzaju, nie wiem, nadmierne czasami szczęście, tak? Bo to też może świadczyć takie euforia taka nadmierna, tak? Może by świadczyć o substancjach, ale to, że też ktoś jest na przykład w jakimś tam epizodzie hipomaniakalnym, maniakalnym. Więc bardzo różnie.
A w jaki sposób reagować, gdy widzimy, że ktoś przechodzi jakiś kryzys psychiczny?
Zawsze
w wiadomości prywatnej?
Najlepiej, dlatego że no, pod warunkiem, że mamy do tego dostęp, tak? Bo to są różne jakby społecznościowe pewnie portale. I gdzieś tam no, zawsze warto zapytać, bo bardzo często jest też taki efekt, tak jak mówiliśmy o tym, tak, efekcie obserwatora, ale jest taki efekt, że no, nikt nic nie powie, nikt nic nie zrobi, a czasami takie przewentylowanie tych emocji, po prostu zapytanie, co u ciebie, tak, jest takim rodzajem troszeczkę tego spuszczenia tej pary z czajnika.
I o czym powinniśmy pamiętać, jeżeli zwracamy się do takiej osoby? Czy powinniśmy się bać, że możemy ją urazić swoim pytaniem?
Wszystko zależy od okoliczności, ale to zależy, co ta dana osoba odczuwa, tak? No bo musimy to w jakiś sposób wyczuć. Ale jeżeli będziemy mówili o sobie, bo to chyba to jest to, co mówiłem na początku, czyli że troszkę mnie niepokoi, nie? Że coś tam się dzieje, czy na przykład nie ma ciebie tak teraz, czy jakiś tam zmienił się ton wypowiedzi, czy coś się dzieje, tak, bo mi się wydaje. Tak, mi się wydaje, to jest ważne, że ja czuję. Jeżeli będziemy przez swój pryzmat jakby pytać, to będzie mniej takie, nawet jeżeli komuś będzie jakoś tak niezręcznie, tak, to na pewno ta niezręczność będzie dużo mniejsza.
A jeżeli jesteśmy ignorowani, nie ma odpowiedzi na nasze zapytania, czy powinniśmy odstąpić? Albo jak długo pytać?
No,
pani Joanna się uśmiecha.
Ja się uśmiecham tylko dlatego, że to był też temat dyskusji ekspertów. Właśnie to, jak długo czekać czy nie czekać. I jednym z takich punktów, które zaznaczyliśmy w tym, jak reagować, to jest okaż cierpliwość. I przygotuj się na to, że tej reakcji może nie być. Ktoś może nie być gotowy wtedy, kiedy piszemy. Może tą gotowość osiągnąć później, a może jej nie osiągnąć. I podobnie, tak jak pani mówiła, czasem jak ktoś właśnie konto, to kasuje, to też warto przy nim pozostać. To też był przedmiot dyskusji. Warto pozostać, wrócić potem jako obserwator, pokazać w jakiś sposób swoje wsparcie. Ja jestem osobą najbardziej chyba niecierpliwą na świecie i dla mnie ten punkt to było coś bardzo ważnego, bo tak jak pan profesor mówi, trochę ten komunikat jest przez nasz pryzmat tworzony, czyli to, co ja czuję, to, co ja widzę, mamy się odnieść właśnie do tego i pamiętać też właśnie w tym o sobie, czyli o tym, żeby tą cierpliwość pokazywać i pamiętać trochę też o tym, żeby zatroszczyć się o siebie. Czyli kiedy się spotkamy z tym, że dana osoba nie odpowie, to nie odpuszczać. Niech to nie powoduje to, że następnym razem nie wyciągniemy już ręki do tej osoby czy do innej, tylko po prostu pamiętajmy, że sytuacje są różne.
I każdy z nas jest różny, nie? I to chyba najbardziej jakby pokazuje, że dana reakcja nie musi się powtórzyć, a po drugie troszkę też będziemy jakby siebie tak ćwiczyć, też takie oczekiwanie. Właśnie tak jak gdzieś pani mówiła bardzo ładnie, nie? Że takie nie można i doczekania takiego. Mhm. Często ktoś może wejść w początkowo w jakąś złość, zauważyć, dlaczego mnie pytanie, bo coś tam, coś się dzieje, nie? Dlaczego... A z drugiej strony, jak się zastanowię, okej, ale jest to rodzaj troski może być. I dopiero po jakimś czasie, po miesiącu nawet, nie? Ktoś może odpowiedzieć nam.
A w jaki sposób nie reagować na objawy kryzysu psychicznego? Bo często spotykamy się z takimi reakcjami takich mądralińskich. A, na pewno masz to, to...
No tak, czyli taka trochę goździkowa będzie, tak?
Tak,
czyli
tak.
To mi pomogło, tamto pomogło, tobie też może pomóc. No może, tak, ale nie musi. Poza tym no nie każdy jest ekspertem w danej dziedzinie i wtedy takie...
Ale w internecie dużo jest takich ekspertów.
Bardzo dużo, ja się też nie dziwię, tak, bo każdy lubi budować jakoś tam swoją taką eksperckość. W każdym z nas jest odrobina narcyzmu, takiego i lubimy gdzieś tam komuś doradzić, zrobić.
To... Ale w takich sytuacjach należy tego narcyzmu się wyzbyć.
Na ile można, tak, na ile można.
Przestraszyć, spłoszyć tą osobę i zamiast pomóc, to wprost przeciwnie. Jeszcze bardziej możemy... spowodować to, że zamknie się w sobie?
No tak, bo to nie jest pytanie tylko wtedy. Jakaś diagnoza wychodzi, a to już leczenie nawet, tak? Czyli już po diagnozie jest praktycznie. Dlatego warto jest po prostu ewentualnie skierować taką osobę do specjalisty, albo nie wiem, no można dać namiary tego typu, tak? Można dać nawet na ten kodeks namiary i w związku z tym tam też są numery telefonów i odpowiednie na strony internetowe, gdzie do czego można się odnieść.
I w szczególności o czym pamiętać? Czego nie robić, jeżeli widzimy osobę, która potrzebuje pomocy? Jak się do niej nie odzywać? Pani Joanno.
Ja powiem tak, eksperci pierwsze co wykrzyczali, to nie diagnozuj. I to było pierwsze i ja się pod tym podpisuję absolutnie, bo musimy pamiętać o tym, że my jesteśmy do tego, aby okazać wsparcie. Możemy skierować, pomóc komuś znaleźć specjalistę, możemy skierować do odpowiednich materiałów, organizacji, centrów zdrowia psychicznego, ale my nie diagnozujemy, bo nie jesteśmy specjalistami i to jest chyba najważniejsze. I też ja bym jeszcze podkreśliła to, co się bardzo pojawiało teraz w kontekście minionego Światowego Dnia Walki z Depresją, czyli to, żeby nie negować, nie umniejszać emocjom i doświadczeniom, bo myślę, że to jest też częste w tym takim naszym, właśnie jak pan profesor powiedział u pani Goździkowej, i mówienie tego, ojej, już naprawdę nie przesadzaj, inni mają gorzej, nie masz wcale tak źle, to jest bardzo ważne. Nie umniejszać, nie licytować, kto ma lepiej, kto ma gorzej. Nie porównujmy tych doświadczeń. I też to, co jest dość mocnym wnioskiem z naszego projektu Alicja w Krainie Mam, to, żeby nie zakładać, że ktoś na pewno ma wsparcie. Bo to, że ktoś publikuje zdjęcia wśród ludzi, bliskich, znajomych, przyjaciół czy rodziny, nie oznacza, że jest w stanie się w domu otworzyć, albo nie oznacza, że to wsparcie jest na takim poziomie.
A być może nawet w ten sposób pokazuje swoją tęsknotę właśnie za tymi bliskimi.
Dokładnie.
No czasy chyba właśnie niedawnego tego, tak, takiego epidemiologicznego kryzysu nam pokazały, że kilka osób może być w domu i każda z nich może być samotna. Bo takie pobycie, nawet posiedzenie obok, świadome. Nie, bo można siedzieć z laptopem obok kogoś, można siedzieć w telefonie obok kogoś, a można po prostu posiedzieć i ta osoba czuje, że ta druga osoba jest. W związku z tym stąd ten kryzys był bardzo duży, taki psychiczny wzrost rozpoznań depresji, tych zaburzeń nerwicowo-lękowych, tak, w czasach tych pandemicznych. To była samotność, bo to jest bardzo dużym czynnikiem ryzyka depresyjności. A z kolei to otępienia późniejszego depresji, a więc to wszystko się wiąże ze sobą.
Social media potrafią być też bardzo pomocne w łagodzeniu kryzysów psychicznych.
No, myślę, że tak, bo możemy wybrać.
Albo możemy zaobserwować pewne rzeczy, które w życiu codziennym mogą nam umknąć.
To prawda. Myśmy nawet tam debatowali, co by było, jakbyśmy tych różnych systemów takich sztucznej inteligencji użyli wtedy do rozpoznawania, tak, tych kryzysów psychicznych. No rzeczywiście to może pomóc, tak? To może pomóc, ale też może nam czasami to zamydlić, tak? Bo to jest tak, jak pamiętam, użyto sztucznej inteligencji do badania spalonego na boisku, tak? Okazało się, że łysa głowa sędziego liniowego była często odczytywana jako piłka. Tak czasami też jest ze sztuczną inteligencją i musimy brać chyba na to poprawki, ale no, wszystko może nam pomagać.
Wasz ten kodeks ma zaledwie kilkanaście stron, ale jest tam wszystko pięknie wypunktowane, łącznie z tym, że na koniec mamy informację, gdzie osobę potrzebującą możemy skierować. Pamiętajmy, że są centra zdrowia psychicznego i tam już odpowiednie osoby się odpowiednio nami w razie czego zajmą.
No to chyba był taki stworzenie takiego bryku, prawda? Takiego
krótko, zwięźle i na temat.
Bo nie można tego bardzo czegoś długiego nie można czytać.
Bo nikt nie przebrnąłby przez lekturę.
Tak. Ja nawet gdzieś koledzy moi się odezwali, mówili, no wiesz, takie w miarę nie krótkie też takie, nie? Ale chodziło tak bardzo pięknie tutaj też państwo z fundacji stworzyli fajną szatę graficzną, tak? Bo to też dociera. Jednak jesteśmy wzrokowcami i tutaj...
I na każdej stronie są konkretne porady, hasłowo wypunktowane. I od razu możemy z nich skorzystać.
Tak, tu bardzo byłem wdzięczny, bo to rzeczywiście fajna, dobra, good job.
Dziękujemy, myślę, że to jest wspólny nasz wysiłek, ale faktycznie też doceniają to użytkownicy mediów społecznościowych, bo tam też promujemy nasz kodeks i też te hasła do nich trafiają i z nich korzystają. I tak jak tutaj pan profesor wspomniał, na koniec ta ściąga o tym, kto to jest psycholog, kto to jest psychoterapeuta, kim jest psychiatra, to też było potrzebne. I były potrzebne po prostu takie podlinkowania też prosto, gdzie pójść, gdzie kogo skierować. Ja też teraz tego w fundacji również używam, kiedy zgłaszają się do nas osoby, które potrzebują pomocy i wykorzystujemy właśnie tą ściągę i przekazujemy informacje.
A od kogo głównie macie komentarze, jeżeli chodzi o tą waszą ściągę? Od młodych ludzi? Czy
także przyznać, że bardzo, bardzo różne. My jesteśmy obecni na różnych platformach społecznościowych i na każdej z nich jest trochę inna grupa odbiorców. Więc zarówno od 16+, bo tak staram się wierzyć w to, że konta młodszych osób nie są tworzone, ale też powyżej 65+, tam trafiamy na Facebooku i tam również trafiają się komentarze do tego, że oni wierzą, że coś takiego mogło się zdarzyć, że coś takiego może się zdarzać w mediach społecznościowych. Otrzymaliśmy trochę komentarzy do osób, które powiedziały, że im tego zabrakło. Kiedy one miały kryzys, nikt do nich się nie zgłosił. Także one zachęcają do tego, żeby korzystać. I bardzo dużo, no w tym momencie mamy pobrań takiego kodeksu na dysk, powiedziałabym 3600, i my się niezwykle cieszymy z każdego tego pobrania, bo to już oznacza, że ktoś przeszedł ileś kliknięć i pomyślał sobie, okej, warto mieć ten materiał przy sobie, warto do niego wracać. I takie osoby też się trafiają, które mówią, zapisałam, mam na przyszłość, będę wiedzieć jak reagować, jakich słów użyć, jaki komunikat napisać.
No i chyba to jest niesamowite, że prawie 70% z nas korzysta z mediów społecznościowych i ja tak też jakoś sceptycznie początkowo tak pomyślałem, no bo oczywiście to zajętość taka, tak, bardzo dużo pracy, to gdzieś mi tak jakby kolejna praca dodatkowa, to, ale później pomyślałem sobie, rzeczywiście aż dziwne, że nic takiego też nie powstało do tej pory, bo w sumie
Tam są konkretne wskazówki. Nie ogranicza się tylko to do mediów społecznościowych.
I niezwykle nośne medium, czyli to dociera tak do prawie 70% społeczeństwa. Więc myślę sobie, że to fajnie, bo później byłem taki dumny, że też uczestniczyłem w tym projekcie.
To, o czym mówiliśmy dziś w programie, znajdziemy w Kodeksie Wrażliwości w mediach społecznościowych. Cały tekst znajdziemy bez problemu, wystarczy, że wygooglamy tytuł. Dodam, że już za kilka lat depresja na przykład będzie najczęściej diagnozowaną chorobą u Polaków. Teraz jest na drugim miejscu. Warto wiedzieć, jak pomóc osobom zmagającym się z różnymi kryzysami psychicznymi. A mówili dziś o tym prezes Fundacji Zdrowego Postępu, pomysłodawczyni Kodeksu Wrażliwości w mediach społecznościowych, Joanna Bogdanowicz-Antos. Dziękuję pani za rozmowę. Oraz profesor Napoleon Waszkiewicz, kierownik Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, współautor kodeksu.
Dziękuję
za wizytę w studiu, a do usłyszenia za tydzień o tej samej porze, mówi Renata Rada. Zapraszam też do słuchania programu Szlachetne Zdrowie w podcastach Polskiego Radia Białystok.
Szlachetne Zdrowie w Polskim Radiu Białystok.